Paweł, trochę mnie zawstydziłeś, ale dziękuję za słowa zachęty, bo zachęty nigdy za wiele dla nikogo, bo życie jest momentami tak trudne, że nam wszystkie rogi przypiłuje. Moi drodzy, dzisiaj będzie czwarte kazanie z cyklu budowania wspólnoty, w której każdy chciałby być. I mam taką prośbę do was, naprawdę proszę was o to, jeśli ktoś nie słyszał poprzednich, koniecznie je odsłuchajcie, dlatego że zostaniecie z tyłu, nie będziecie w jednym duchu z nami się poruszać i nie będziemy się tak dobrze rozumieć, jak powinniśmy się rozumieć. Także zachęcam was i proszę o to, żebyście tych kazań poprzednich wysłuchali. Oczywiście jako pastor zawsze mam ten dylemat, czy przed takim wyzwaniem stoję, które... Tutaj kontynuujemy. Jak zbudować, czy budować kościół, czy wspólnotę, w której każdy chciałby być, w której ja sam chciałbym być. Żeby to był tego typu kościół. Bo tym, co jest najcenniejsze od razu, jak się tylko tutaj ktoś pojawia, to co widzi, czego doświadcza, to jest interakcja ze wspólnotą, z ludźmi. To ta wspólnota jest największym świadectwem, celem, świadectwem przed Bogiem i wobec ludzi. Dlatego mamy takie cztery elementy wizji, którą Bóg nam dał. Jednym z nich jest budowanie właśnie wspólnoty o charakterze rodzinnym, czy relacji o charakterze rodzinnym. I wy z pewnością zadajecie sobie to samo pytanie, jak ja mogę budować taką wspólnotę, jak ja mogę się do tego przyczynić, jak ty możesz się do tego przyczynić. I ta seria kazań ma na to nam odpowiedzieć, żeby to wspólnie zrozumieć i jakby w tym uczestniczyć, musimy pojąć takie... znaczenie takich słów czy pojęć właśnie, że zbór każdy ma kulturę wewnętrzną, czy inaczej mówiąc atmosferę, klimat. Przejawy, jeszcze inaczej mówiąc biblijnie, Bożej obecności pomieszanej z ludzką cielesnością często. I ostatecznie o tej kulturze Kościoła, jego atmosferze, o jego klimacie decyduje to, czemu jesteśmy w stanie... Czy czemu mamy odwagę konsekwentnie się sprzeciwiać, kiedy pojawia się grzech? Lub nie. I budujemy tą wspólnotę, czy tą kulturę świadomie lub nieświadomie. Oczywiście my chcemy świadomie budować, w związku z tym to jest ciągle, zadajemy sobie takie pytanie, czy powinniśmy sobie zadawać takie pytanie, jakim kościołem chcemy być, albo jakim kościołem Bóg chce, żebyśmy my chcieli, żeby być, a jakim nie chcemy być, tak? W związku z tym, to powiedziałem w pierwszym z tych kazań o takich sześciu aspektach, filarach, wartościach, które taką kulturę, jaką chcemy, żeby budowały. I pierwsze z nich to była kultura odważnej przejrzystości. To znaczy, najprościej mówiąc, że zawsze jeśli mamy jakieś uwagi do kogoś, to idziemy do tej osoby, a nie do kogoś innego i nie mówimy źle o innych, nie rozmawiając z tą osobą. W tym zborze nie będziemy tolerować plotki. Bo to jest plotka. Plotka to jest informacja, która czyjejś opinii szkodzi. Może być prawdziwa, ale jest podana za jej plecami do osób, które nie są częścią ani problemu, ani rozwiązania. W związku z tym tutaj plotka nie ma miejsca. Takim kościołem, z którym się jest plotka, nie chcemy być, prawda? Nie chcemy być. Chcemy być kościołem odważnej przejrzystości. Drugi to jest aspekt, to jest kultura proroczej dumy. Kocham swój zbór dlatego, że jest mój, albo najbardziej go kocham, bo jest mój. Ponieważ jest mi najbliższy, tak jak rodzina jest moja mi najbliższa. Nie dlatego, że jest lepsza od innych, ale dla mnie jest najlepsza. Dla mnie ten zbór jest najlepszy na świecie, nie dlatego, że taki jest, tylko taki w moim sercu się takim go widzę. To jest element proroczy, bo kiedy się modlimy o zbór, widzimy go przez wiarę zmienionym i dlatego kochamy też wizję Kościoła. Dlatego, że chcemy, żeby ten Kościół się rozwijał, bo go kochamy i chcemy, żeby się przemieniał. Jeśli kochasz ten Kościół i jest on dla ciebie wtedy w tym sensie subiektywnym najlepszy i proroczo widzisz to, te zmiany i do tego dążysz, chcesz, żeby on się rozwijał, o to się modlisz, wtedy będziesz do niego entuzjastycznie nastawiony. Dlatego wtedy też nie będziesz robił jednej rzeczy albo jedną rzecz będziesz nienawidził z całym sercem. Będziesz nienawidzieć narzekania na zbór. Jeśli go kochasz i modlisz się o niego, nie możesz narzekać. Jeżeli narzekasz, to wiem, że ani nie modlisz się, ani go nie kochasz, ani nie przyprowadzasz tutaj ludzi, bo jak możesz przyprowadzić ludzi do miejsca, na które narzekasz? W tym zborze nie będziemy tolerować narzekania. My chcemy być kościołem proroczej dumy i entuzjazmu. Czy nie tak? Amen. A więc takim kościołem chcemy być. Dzisiaj trzeci aspekt, to będę mówił o kulturze relacji przymierza. Więc wspólnotę tworzą przede wszystkim relacje. Ich charakter i jakość można opisać na różne sposoby. Ja nazwałem to kulturą relacji przymierza. W deklaracji naszej wizji mówimy o relacjach o charakterze rodzinnym. I te dwa aspekty, te dwie charakterystyki tych relacji znajdują wyraz i ilustrację najlepiej w relacji małżeńskiej. Ponieważ te relacje, podobnie jak w małżeństwie, mają charakter, czy powinny mieć charakter przymierza. To znaczy, że są warunkowe. Że będę was kochał niezależnie od waszego postępowania i nic tego nie może zmienić. Nie możecie nic zrobić, tak mnie skrzywdzić, tak mnie oszukać, żebym przestał was kochać. To jest relacja przymierza, z takim nastawieniem się wchodzi w małżeństwo i te relacje tak w Kościele powinny być kształtowane. Na dobre i na złe. Kocham ten Kościół bardziej na złe niż na dobre, dlatego że na dobre to każdy potrafi. I tak naprawdę jak jest w małżeńskiej wrocie przysięgi, że na dobre i na złe, to dobre to jest tylko ozdoba stylistyczna, retoryczna. Tak naprawdę chodzi o to złe. Że będę z tobą, jak będzie źle, jak się nie będą rzeczy realizować tak, bym chciał, czy ty byś chciała, albo byśmy tutaj chcieli. Dowodem Bożej miłości, list do Rzymian mówi w 5 rozdziale, 8 wersecie, w pewnym momencie jest ciekawa rzecz. Nawet nie to, że Jezus umarł na krzyżu, tam ten werset mówi. Nawet nie to, że cierpiał, ale że to, kiedy umarł i jaki był stosunek tych ludzi, za których umierał. Tam znajduje apostoł Paweł dowód miłości Bożej. Wtedy, kiedy umierał i za kogo, jak ci ludzie mieli do niego stosunek. Posłuchajcie tego. 8 werset tego 5 rozdziału. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, wtedy Chrystus za nas umarł. Więc kiedy mieliśmy do Niego wrogi nas stosunek, nie umarł za nas po naszym nawróceniu, tylko kiedy mieliśmy wszystko gdzieś. Kiedy nasza natura była przeciwna Bogu, wroga Bogu, nie chciała Go słuchać, nie chciała żyć dla Niego, w ogóle się Nim nie interesowała, bluźniła Mu, lekceważyła Go, wtedy Chrystus za nas umarł. Nie po naszym nawróceniu, jak już staliśmy się, nazwijmy to, lepsi, zmieniliśmy stosunek do Boga. I dowodem Bożej miłości jest to, że umarł za ludzi, którzy na to nie zasługiwali i byli Mu wrodzy. Tak? A więc tego rodzaju relacja to jest, czy mówimy wtedy o przymierzu. My, kiedy mówimy o przymierzu, musimy zrozumieć, że to nie jest kontrakt. Kontrakt jest wtedy, że są dwa warunki tej umowy. Jeśli ktoś jedna strona zerwie warunki umowy, umowa staje się nieważna. Natomiast w przymierzu jest tak, że nie można go zerwać. Na znak tego pieczętuje się krwią, że jest nierozerwalne i że będzie każdy je starał się dotrzymać czy utrzymać. Dochować nawet za cenę utraty życia. Stąd ten znak pieczętowania krwią. I my jesteśmy w nowym przymierzu, ale nie jesteśmy, teraz posłuchajcie tego dobrze, bo często ludzie to mylą, nie jesteśmy podmiotem tego przymierza, tylko przedmiotem. Podmiotem, czyli stroną przymierza, byli ludzie w Starym Testamencie. Było to, że oni mieli coś zrobić i Bóg im coś obiecał, że zrobi, jak oni to wypełnią. Więc oni byli stroną tego przymierza i Bóg był drugą stroną tego przymierza. Natomiast w Nowym Przymierzu, w Nowym Testamencie nie jesteśmy stroną przymierza. Bóg z nami żadnego przymierza nie zawiera. Tak nieraz nawet jedna piosenka jest taka, która w ten sposób mówi błędnie, moim zdaniem, teologicznie. Przymierze zawarł ze sobą ojciec z synem, a my jesteśmy podmiotem tego przymierza. Oni nas włączyli w przymierze, które między sobą zawarli w ten sposób, że od nas już nie zależy to, czy to przymierze będzie utrzymane, czy nie. Koszty tego utrzymania przymierza i koszty naszego niedotrzymania wziął na siebie Chrystus tak, że staje się to nierozerwalne. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe. To polega na tym, że nasza więź z Bogiem nie może być już zerwana, bo konsekwencje naszych grzechów czy niedotrzymania jej warunków wziął na siebie Chrystus. Przez to nasze grzechy straciły moc rozrywającą czy rozerwania tego przymierza. Nie ma już żadnego potępienia, Biblia mówi, dla tych, którzy są w Chrystusie w jednym miejscu, w innym miejscu, bo apostoł Paweł mówi, że nic nas nie odłączy od miłości Bożej, w innym jeszcze miejscu Jezus mówi, że nikt nas nie wyrwie z Jego ręki i tak dalej. Co więcej, to włączenie w nowe przymierze w Chrystusa dotyczy nie tylko relacji z Bogiem, ale relacji pomiędzy nami i do tego ja tutaj zmierzam tak naprawdę. To przymierze, nowe przymierze w krwi Chrystusa nadaje naszym relacjom taki sam charakter, jak nasza relacja z Bogiem. To znaczy, że to są relacje przymierza, inaczej stają się one nierozerwalne. Kiedy zostajemy włączeni w Chrystusa jako naszą głowę, zostajemy włączeni w Niego, czy w tą głowę, w Jego ciało i stajemy się członkami jedni drugich. I uwaga, tak jak związek z głową jest nierozerwalny, tak związek z innymi członkami ciała jest nierozerwalny. Kiedy nawracasz się, zostajesz przyłączony w duchu do głowy, którą jest Kościół, zostajesz równocześnie w ten sam sposób, czy na podobny sposób, połączony z innymi członkami tego ciała i to ciało stanowi całość i członki ciała nie mogą być rozerwane, tak jak głowa nie może oderwana być od ciała. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe. Mam nadzieję, że tak. Podobnie jak w relacji małżeńskiej łączą się osoby w nierozerwalny związek o charakterze przymierza. Więc kiedy wszedłeś w to przymierze, które ojciec z synem ustanowił w jego krwi, w tym momencie zostałeś połączony tym przymierzem z nim w taki sposób, że tego nikt rozerwać nie może i równocześnie zostaliśmy my połączeni ze sobą tego samego rodzaju relacjami, których nikt przerwać nie może, tak jak w małżeństwie. Oczywiście ludzie mogą je zerwać, tak jak można oderwać członek, moją rękę od ciała, ale no raczej nie powinno się, to jest pewien problem. Wtedy jest wiele bólu. Kiedy ludzie, którzy są włączeni czy połączeni duchowo, rozrywają te połączenia, to jest wielki ból. Jesteśmy więc duchowymi braćmi i siostrami zrodzeni nie tylko z samej boskiej natury, tej samej boskiej natury, ale jesteśmy również braćmi i siostrami przez krew przymierza. Przez tą krew, czy w tej krwi, czy w krwi, która pieczętuje to przymierze, łączy nas Chrystusa droga i Jego, tak śpiewamy, tak? Jego święta krew nas łączy. Posłuchajcie teraz tego. Nie można połączyć się z Chrystusem indywidualnie, nie łącząc się równocześnie z innymi Jego członkami tego samego ciała. My mamy tak silnie zindywidualizowane kulturę nastawioną na jednostkę, że nie myślimy w kategoriach społecznościowych, ale nie możesz przyjść po prostu do Chrystusa i nawiązać z Nim relacje sam, bez innych. Tą relację nawiązujesz w ten sposób, że włączasz się w głowę razem z całym ciałem albo równocześnie w całe ciało, czyli łączysz się w relację z ludźmi na tej samej zasadzie czy na podobnej zasadzie jak z samą głową, samym Chrystusem. A więc nigdy nie powinniśmy, to mówiłem w poprzednim kazaniu, myśleć o sobie w oderwaniu od głowy. Nigdy nie powinniśmy myśleć o sobie w oderwaniu od Chrystusa, że jesteśmy w jakimś, Chrystus jest gdzieś tam, a my jesteśmy tu, nie jesteśmy połączeni, bo coś tam. Tak samo nigdy nie powinniśmy myśleć o sobie, że jesteśmy powiązani z Chrystusem, nie będąc powiązani z innymi żadnymi członkami i ja mam indywidualną, osobistą relację z Bogiem i nikomu nic do tego, czegoś takiego nie ma. W tym świetle posłuchajcie tych słów, zobaczycie, że zupełnie inaczej one brzmią, które są powiązane, te słowa właśnie z wieczerzą i tym, o czym Jezus powiedział w pierwszym liście do Koryntian, apostoł Paweł te myśli przywołuje i formułuje je tak, 10 rozdział, 16 werset. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Macie tutaj właśnie to, że kiedy przystępujemy do wieczerzy, to jest kielich błogosławieństwa społeczności krwi Chrystusowej, przymierza zawartego w krwi Chrystusa, który zawarł Ojciec z Synem przez Ducha Świętego i my zostajemy włączeni i połączeni jesteśmy. Tu ten drugi element mówi społeczność ciała Chrystusowego, co obrazuje chleb, że zostaliśmy połączeni więzami, które nie mogą być rozerwane, nie powinny być rozerwane. Teraz, kochani, ten cięższy fragment. Kto psuje relacje z bratem i siostrą, rozrywa członki ciała Chrystusowego i depcze krew przymierza. To nie jest jakiś drobiazg. Kto psuje i ma popsute relacje z bratem i siostrą, te relacje przymierza, rozrywa członki ciała Chrystusowego i depcze krew przymierza. Sprawia ból Bogu czy Chrystusowi takie, jakby rozrywano jego, fizycznie jego ciało i przelewano jego krew. Ten ból, o tym bólu coś wiedzą rodzice, kiedy widzą, jak się ich dzieci kłócą. są nieprzejednane, skaczą sobie do oczu i to są twoje dzieci. Jak się wtedy czujesz? Jakby cię coś rozrywało? Że twoje dzieci się kłócą. Ja jako pastor, kochani, nieraz jak wierzący są w jakichś, jak to nazwać, nieporozumieniach, konfliktach, mnie to boli po prostu. Ja nie mogę po niczyjej stronie stanąć. I trochę się czuję wtedy jak rodzic, którego dzieci się kłócą i to jest ból nad bóle. Trzeba sobie uświadomić, że nasze relacje mają z założenia charakter przymierza, czyli są nierozerwalne. Tak jak w małżeństwie, nie wolno ich rozrywać. Inaczej depczesz krew przymierza i rozrywasz ciała, członki ciała Chrystusowego. Są relacjami, czy mają charakter przymierza, czyli są nierozerwalne. Nie dlatego, że my tak postanowimy sobie, ale Bóg nas tak już połączył w duchu. Podobnie jak to nie my wymyślamy i postanawiamy sobie, że małżeństwo jest nierozerwalne. Dla niektórych może to być tak nowe spojrzenie, że mogą się pytać, a czy ja na przykład nie mogę się przenieść do innego zboru teraz? Czy co? Czy ja z wami ślub brałem? Brałeś. Właśnie ślub ten, który jest między ojcem a synem, ten ślub przymierza, który ciebie i mnie włączył równocześnie. Oczywiście, że można przenieść się do innego zboru, ale nie rozrywając tych relacji przymierza. Jedyny sposób, w jaki się zbór opuszcza, to jest opisany w Dziejach Apostolskich, 13 rozdziale, 1 wersecie, że kiedy oni modlili się, sprawowali służbę pańską, Duch Święty do nich powiedział, odłączcie mi Pawła i Barnabę do tego dzieła, do których ich przeznaczyłem i wtedy oni wszyscy nałożyli na nich ręce i ich wysłali. Czyli jeżeli ktoś mówi, że musi do innej grupy pójść, do innej służby, do innego zboru, to kto to rozeznaje i kto... To powinien wiedzieć. Ci wszyscy powinni być w zgodzie i powinni to rozeznać razem i pobłogosławić i wysłać tych ludzi. To jest jedyny sposób, który się opuszcza zbór, a nie, że ktoś mi mówi, że on ma teraz nowe powołanie, on to odebrał od Boga, on to tak czuje, ale nikt tego nie rozeznał, a jest w konflikcie. Hipokryto jeden, oszuście. To nie jest tak. Powiedz, jaka jest prawda, że masz konflikt z kimś, nie chcesz zapłacić ceny pojednania i nagle Bóg do ciebie przemówił w taki sposób, że nikt nie ma nic do powiedzenia. To jest rozrywanie członków ciała Chrystusowego. Jeżeli chcesz przejść z grupy do grupy, przejść do innego zboru, jesteś wolnym człowiekiem, ale pamiętaj, że nawet jak stąd odejdziesz, to zawsze i tak do końca życia będzie twój macierzysty zbór, bo tu się na nowo narodziłeś. My cię chętnie wyślemy misjonarzy. Ale wtedy niech Bóg do nas razem o tym powie. Wtedy będziemy w jedności i będziemy kogoś wysyłać. Stawszy się raz rodziną, stajemy się nią na zawsze. Stąd mówimy o charakterze rodzinnym naszych relacji nie przypadkiem. Rozwód jest niedopuszczalny, rozrywanie członków jest niedopuszczalne. Niektórzy, gdy się pobierali w swoich związkach małżeńskich, nie utworzyli albo nie zrozumieli, czy nie przyjęli tego, że to są relacje przymierza. Dlatego nie w pełni opuścili swoją matkę i swojego ojca, albo dzieje się to wtedy, kiedy nie w pełni opuścili ojca i matkę, nie została przecięta pępowina, mąż i żona nie jest po prostu ważniejsza od rodziców, albo nie w całkowicie, albo na równi i tak dalej, nie nastąpiło to oderwanie czy odłączenie i nie zostało wykonane pełne połączenie właśnie, żeby wejść w te relacje przymierza. To znaczy są jakieś tajemnice przed współmałżonkiem, osobne konta. Jeżeli są z innych związków dzieci, to są moje, to są twoje. Nie ma tego połączenia. A przecież relacja małżeńska jest relacją przymierza i musi być pełnym połączeniem poprzez opuszczenie ojca i matkę i złączenie się z żoną czy z mężem swoim z takiej relacji, której nikt nie może rozerwać. Wiecie, podobnie w zborze, nie wszyscy zrozumieli i poświęcili się tym relacjom w ten sposób, albo nie takie widzą. O pewnych członkach zboru pierwotnego Jan powiada w swoim pierwszym liście, w 2 rozdziale, 19 wersecie tak. Posłuchajcie tych słów. Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami, lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. Tak samo niektórzy się tu przyłączyli, ale nie szczerze. Nie na zasadzie przymierza i dzisiaj ich pośród nas nie ma. Oni byli pośród nas, ale nie byli z nas. Powiem wam pewną historię, która się tutaj w tym zborze wydarzyła. Niektórzy ją słyszeli wielokrotnie, ale mi się nigdy nie znudzi to powtarzać. Nasz zbór powstał na obozie w Zydzach Kiszewskich. Nas tam było około 30 osób. Myśmy się tak zżyli, myśmy płakali razem, modlili się razem, śmiali się razem, wrzucali się na pomoście do wody razem. Po prostu tak się zżyliśmy, to powstała takiej jakości wspólnota, że na tym rósł cały zbór. Ale były ku mojemu zdumieniu osoby, dwie czy trzy, które nawróciły się zaraz na początku naszego powstawania zboru, które nigdy nie miały pragnienia ani chęci na te obozy jeździć. Ja nie mogłem tego zrozumieć. To było tak cudowne, tak wspaniałe doświadczenie, przeżycie. Tak doświadczyliśmy tej wspólnoty głębokiej, a ci ludzie tylko na nabożeństwa przychodzili. Zgadnijcie, gdzie oni dzisiaj są. Nie ma z tych osób ani jednej tutaj. Oni nie byli z nas. Oni byli pośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami. Jan mówi, lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. Nam razem żyć i umierać. Jesteśmy rodziną. Myślę teraz o Boże, wzruszę się teraz. O pastorze Cezarym. Od momentu, kiedy się z nim zaprzyjaźniłem, nam żyć i umierać. I odprowadziłem go na cmentarzu. Do końca byliśmy razem. I tak miało być, bo my byliśmy przyjaciółmi, byliśmy rzeczywiście razem w relacji przymierza. Nie wyobrażam sobie, żebym na którymś momencie mógł zerwać z nim przyjaźń i relację i sobie po prostu zabrać gdzieś pójść, albo żeby on gdzieś sobie poszedł. Niektórych chrzciliśmy tutaj, błogosławiliśmy dzieci, niektórych, i większość z was pochowamy, albo pochowacie mnie. To są relacje przymierza, życie rodziny na śmierć i życie na złe i dobre. Powiem wam pewną historię, ilustrację, co to znaczy posiadać, czy mieć, czy być w relacjach przymierza w Kościele, tak jak Bóg to ustanowił. Zdarzyła się ta historia w Czechosłowacji jeszcze za komunistycznych czasów. Był mały zbór braterski w jakiejś miejscowości w Czechach, w Czechosłowacji. Komuniści aresztowali czterech starszych. Było czterech starszych, którzy prowadzili ten zbór. Zaczęli ich tam torturować, zmuszać do kompromisów, do zeznawania jeden na drugich i używali takich technik, wiecie, pod łamiących charaktery, zniechęcających, czy żeby ich złamać na zasadzie takiej. Mówili do jednego ze starszych, tamten starszy czy tamci trzej wszystko zeznają na ciebie, wyrzekli się Chrystusa, wyrzekli się ciebie, powiedzieli o tobie wiele złych rzeczy, w związku z tym poniesiesz wielką karę. Teraz ty powiedz o ich grzechach, o tym wszystko zeznaj na nich. A ci bracia, wszyscy czterej, każdy, kiedy to usłyszał, odpowiedział tym komunistom w ten sposób. Nawet jeśli mnie zdradził, to ja mu przebaczam i dalej go będę kochał. Nie ma znaczenia, co on powiedział, to niczego nie zmienia. Ci komuniści nie mogli pojąć tego, jak możliwe są tego typu relacje, bo to było, wiecie, to ci śledczy to nie stracę spod ogona nie wylecieli. Wiedzieli, jak manipulować ludźmi, że to miało wielkie cechy prawdopodobieństwa, że tak było. Oni powiedzieli, nawet jeśli to jest prawda, że ten brat, ci bracia mnie zdradzili, ja i to nic nie zmienia, ja im przebaczam, będę ich dalej kochał, nawet jeśli mnie zakapowali, to nie ma żadnego dla mnie znaczenia i ci komuniści byli bezradni. To są relacje przymierza. Relacje takie tworzą się przez wspólne wartości, poświęcony czas i przede wszystkim przez przebaczenie, kiedy trzeba. Ponieważ wspólnotę tworzą czy budują ludzie, którzy są niedoskonali, prędzej czy później poranimy się. I tu jest ten moment decydujący. Czy rzeczywiście rozumiemy, bo relacja przymierza jest taka, że nie można, czy nie powinno się jej zerwać, tak jak małżeńskiej. W związku z tym trzeba o nie walczyć jak całą piersią, żeby oddać Bogu cześć. Więc dlaczego przebaczenie jest takie ważne? Wyobraźcie sobie, że przez jakiś czas, przez kilka lat teraz, na całym świecie nikt nikomu niczego nie wybacza. Nikt nikomu niczego nie wybacza przez kilka lat. Jaki byłby tego skutek? po jakimś czasie nie byłoby żadnych przyjaciół, nie byłoby żadnych małżeństw, nie byłoby żadnych rodzin, nie byłoby żadnych wspólnot kościołów ani narodów, nie dałoby się żyć. Bez przebaczenia nie ma życia. Albo przez przebaczenie przychodzi życie i kto nie przebacza i tam, gdzie się nie przebacza, tam nie ma życia. Bez przebaczenia nie ma życia, a przebaczyć prędzej czy później będziesz potrzebował, żeby tobie ktoś przebaczył albo ktoś będzie potrzebował twojego przebaczenia i to trzeba zrobić. To decyduje o wszystkim. Nie to, że będziemy ideałami żyli tak, że się nie poranimy, bo to jest nierealne. Decyduje nie o tym taki sposób życia, ale to, czy jesteśmy w stanie, czy mamy zdolność, chęć i jaką cenę jesteśmy gotowi zapłacić, żeby przebaczyć i utrzymać te relacje właśnie jako to, co jest najcenniejsze, jako relacje przymierza. Nie tylko przebaczenie jest potrzebne, ale potrzebne jest wielokrotne przebaczenie. Ile razy? Tyle, ile trzeba. Panie, pytał się Piotr, ileż razy mam to przebaczyć bratu memu? Czy aż do 7 razy? Jeśli przeciwko mnie zgrzeszy, mówi mu Jezus, nie, powiadam ci, do 7 razy, lecz do 77 razy. Tak naprawdę to jest obrazowe powiedzenie. Tyle razy, ile trzeba. Tak długo będę walczył do końca. Nigdy się nie poddam, żeby zostawić relację z kimś, powiedzieć, a tam wszystko jedno, dobra, ja będę w tym końcu sali siadał, niech tam albo do innego zboru pójdę i tak dalej. Ja potrzebuję waszego przebaczenia i to wielokrotnego i wy będziecie potrzebowali mojego. Chowanie urazy powoduje zgorzknienie i jest najczęstszą przeszkodą w odpowiedzi na modlitwy nasze, na uzdrowienie i inne tego typu modlitwy. Zepsute relacje strasznie osłabiają wspólnotę, powodują jej bezwład, brak, niemożność wykonania pewnych rzeczy, jest pewien marazm, pewna niezdolność, że nie można rzeczywistości przemieniać, bo te zepsute relacje osłabiają Kościół. Powoduje to ociężałość, brak namaszczenia na zgromadzeniach i to nie jest tylko sprawa między tobą a tą drugą osobą, to jest sprawa całego Kościoła, bo to rzut, tak jak powiedzmy to, że moje jakieś członki ciała są chore, dwa, to nie znaczy, że to jest ich sprawa. Całe ciało moje choruje, tak? Gdy są relacje dobre, nie ma konfliktów, a jeśli są, to są szybko rozwiązywane. Gdy nie ma dobrych relacji, dużo konfliktów, trudno je rozwiązać, jest wiele rozczarowań. Nie można rozwiązać, gdy ludziom nie zależy tych konfliktów na relacjach. Jest im wszystko jedno. Zamiast walczyć o relacje, idą wyjaśniać sprawę. Bez względu na to, jak to oddziaływuje na ich relacje, tylko najważniejsze, kto ma rację. I to od razu można poznać, że ten ktoś nie rozumie tych relacji przymierza. Łatwiej też cokolwiek jest robić, kiedy są dobre relacje, pracować w gronie przyjaciół i robić to, co lubię. Zepsute relacje są wielkim zgorszeniem i największą zniewagą dla krzyża Chrystusowego. Pamiętacie to dalej, co powiedział Jezus Piotrowi na te jego słowa? Tą historię o tym człowieku, który zadłużył się u pewnego pana czy króla do tego stopnia, że nie był już absolutnie w stanie tego za swojego życia spłacić. W tamtych czasach załatwiano to bardzo prosto. Sprzedawano do niewoli całą rodzinę i za to były pieniądze brane na spłatę długu i musiałeś do końca życia w niewoli pracować. I tu była taka sytuacja, że nie było już wyjścia. To, co król według zwyczaju powinien zrobić, to sprzedać całą rodzinę w niewolę i odzyskać część pieniędzy tego długu. I kiedy to się okazało, kiedy taka sytuacja wynikła, wtedy ten człowiek upadł na kolana i mówi, zlituj się nade mną, miej litość nade mną, nie sprzedawaj mnie w niewolę, całe życie moje, cała moja rodzina, błagam. On tam błagał, żebrał i ten król się zlitował, mówi, no mam tej kasy sporo, parafrazując, no już nie będę taki. Widać, że ten człowiek jest przerażony, zdjęła go litość i mówi, dobrze, to skreślcie mu tego. Jakże ten był wdzięczny, jakże on się cieszył, tak? Wyszedł i zaraz na schodach spotkał swojego współsługę, który był mu winny dużo mniejszą sumę, jakiegoś tam jednego denara czy 10 denarów. I co on zrobił? Mówi, słuchaj, to mnie wybaczono, to ja tobie też dług skreślam, nie ma sprawy, słuchaj, ciesz się razem ze mną. Nie, wziął i dusił go, oddaj, coś winien. O, jaki podły człowiek, jaki niegodziwiec, no jak tak można? Tu przed chwilą król mu odpuścił taką wielką sumę, a on paru denarów nie może mu podarować. Jak można być tak podłym, aż nie do wiary, że ktoś może być tak złym człowiekiem, podłym człowiekiem? I powiem wam tak, czasami my tak postępujemy, bo w tej przypowieści 34 werset mówi tak, że rozgniewał się wtedy ten pan jego i wydał go katom, żeby oddał mu cały dług. Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca bratu swemu. Za każdym razem, kiedy nie odpuszczamy bratu swemu, jesteśmy takim podłym człowiekiem, że nie ma słów na to. Jeśli Chrystus nam przebaczył tak wiele, jak śmiesz komukolwiek, cokolwiek ci zrobił, nie przebaczyć. Jesteś jak ten, który dusi swojego współzwrata, jesteś podłym człowiekiem według Słowa Bożego. Niektórzy, wydaje mi się, że są usprawiedliwieni w swojej urazie, bo ktoś ich bardzo skrzywdził albo wielokrotnie skrzywdził. Czyż skrzywdzony człowiek może być niegodziwcem? Tak. To, że ktoś jest ofiarą, nie znaczy, że ma zawsze rację. Dzisiaj ludzie ubiegają się o status ofiar, bo ofiara rzekomo ma zawsze rację, słabszy ma zawsze rację. Nieprawda. Często tak, ale często nie. Ludzie pielęgnują status ofiary, bo tak właśnie uważają, że skoro został skrzywdzony, jemu wszystko wolno. Powiem wam tak, najpodlejszymi ludźmi, najgorszymi ludźmi, najbardziej zepsutymi są ci, którzy kiedyś byli bardzo skrzywdzeni i nie przebaczyli. To są najpodlejsi ludzie. Najbardziej popsute charaktery, najbardziej zdemoralizowani ludzie to są ci, którzy kiedyś byli bardzo skrzywdzeni i nie przebaczyli tego. To ich zabija, to ich demoralizuje, to niszczy ich wnętrze. Są pełni nienawiści, nieufności, gniewu, krytyki, dopatrujące się wszędzie złego, dlatego że nie mają czystych serc, tylko serca, które chowają urazę i które zanieczyszczają wszystko. Uważają swoją krzywdę i ból za tak wielkie, że domaganie się od nich przebaczenia jest absurdem. To nie może dotyczyć ich sytuacji. To w takiej sytuacji to na pewno się nie podporządkowuje tym klauzulom chrystusowym wszystkim. To nie może dotyczyć mnie, są zaślepieni swoim bólem. Domaganie się przebaczenia dla nich to jest próba wyrządzenia im kolejnej krzywdy. Przez nic nie rozumiejących ludzi, którzy nie mają żadnej empatii. To rozumieją, że domagasz się tego, żeby ta osoba powiedziała, że się nic wielkiego nie stało. Kiedy mówisz, że ma przebaczyć, to znaczy dla niej, że chcesz powiedzieć, że się nic nie stało. Nie rozumieją lub nie chcą rozumieć, że jest odwrotnie. Przebaczenie jest potrzebne właśnie dlatego, że się stało. Gdyby się nic nie stało, nikt by ci nie prosił o przebaczenie. Im większą krzywdę ci wyrządzono, tym większa potrzeba przebaczenia jest. Te osoby odbierają wezwanie do pokuty i do przebaczenia jako przyzwolenie na dalsze krzywdzenie. Chociaż prośba o przebaczenie przecież jest uznaniem najczęściej i żalem z powodu swojej winy. Według nich powinno być odwrotnie. Przy tak wielkiej krzywdzie i takim wielkim bólu elementarna sprawiedliwość domaga się nie tylko kary, ale zemsty. Właściwie nie ma odpowiednio wielkiej kary za taki ból i za taką krzywdę. Ten krzywdziciel powinien cały czas czuć ból, który oni odczuwają. A i to tak za mało, bo przecież ten krzywdziciel nie jest tak wrażliwy jak ja, który zostałem skrzywdzony jako ofiara. Najlepiej powinien cały czas ten ból odczuwać. I ze względu na to nawet potrzebują tego krzywdziciela gdzieś mieć pod ręką, żeby go dręczyć, ranić i żeby w ten sposób doznać jakiejkolwiek ulgi. Dlatego, że nie przebaczyli i w ciągłym bólu i nie znajdują innego sposobu pozbycia się tego bólu na chwilę chociaż, jak skrzywdzić tego, który mnie krzywdził. I go, dlatego go potrzebuję, się z nim nie rozwiodę, nie odejdę, bo ja go potrzebuję ciągle dręczyć, żeby ulżyć swojemu bólowi, zamiast przyjść i przebaczyć i wyzwolić się z tego bólu raz na zawsze przez przebaczenie. To jest jak, wiecie, picie trucizny z nadzieją, że umrze ktoś inny. jak picie trucizny w nadziei, że ktoś umrze inny. Najczęstszym powodem rozłamów jest uraza, która nie chce zapłacić ceny pojednania. Przebaczenie to jest decyzja niewyciągania konsekwencji, darowania kary, niewracania, obietnica niewracania do tej sprawy. To może być proces, wielokrotnie trzeba przebaczyć i błogosławić tą osobę, żeby ten ból przeminął. To nie jest jakaś drugorzędna sprawa, ale podstawowy sprawdzian tego, czy naprawdę jesteśmy wierzący. Po tym nas poznają, że miłość wzajemną mamy. Jezus powiedział, tak jak ja was umiłowałem, to żebyście się miłowali. Jak Jezus nas umiłował? Ano właśnie w ten sposób, że umarł za nasze grzechy. Nie potępił nas za nasze grzechy, tylko za nie umarł. I my tak samo, kiedy przebaczamy, umiera w nas coś w naszym wnętrzu i to przebaczenie ma swój koszt. Obrażanie się i chowanie urazy jest grzechem i ciąży na nas powinność przebaczenia i pojednania się. To, że nie jesteś w stanie otwartego konfliktu, to za mało. Jeśli dystansujesz się od kogoś, nie przepadasz za kimś, może nie mógłbyś się z kimś przyjaźnić, masz do kogoś niechęć, jakiś dystans utrzymujesz, depczesz krew przymierza Pana Jezusa. To może być ukryte, skryte, ale nie myśl, że tego nie widać. Tego się nie da ukryć. Są wśród nas relacje popsute. Nie jestem świadom, żeby była jakaś otwarta wojna między kimś tutaj, ale wiem, że są co najmniej kilka relacji, które są nienaprawione i osoby nie chcą się pojednać. Trzymają się na dystans i sprzeciwiają się relacjom przymierza i krwi Chrystusa. Mówisz, że nie masz problemu z nikim, to dlaczego tak krytycznie wyrażasz się często o tej osobie? A na proste wezwanie, żebyś się z nią umówił na kawę, mówisz, że zawsze nie masz czasu. Dla tej osoby nigdy nie masz czasu. Dla innych masz. Nie oszukuj siebie i innych. Nie myśl, że tego nie widać. Z tego powodu ludzie zmieniają grupy albo opuszczają, przechodzą do innego zboru i tak dalej. Musicie się pojednać. W tym zborze nie będziemy tolerować popsutych relacji. Jeśli natraficie na takie relacje, macie powinność wezwać tych ludzi do pokuty. Chyba, że chcecie być zborem pełno ludzi zgorzkniałych, popsutych relacji, po prostu do którego nie warto nikogo przyprowadzić. No to wtedy tak. Musicie się pojednać. W tym zborze nie będziemy się obrażać i chować urazy. I nie będziemy tego tolerować. Jeśli wszedłeś w relację przymierza, to nienawidzisz popsutych relacji. Boli cię to, tak jakby ci ktoś ciało rozrywał. Jeśli je widzisz, wtedy będziesz wzywał ludzi do pokuty, bo przebaczenie jest jedynym wyjściem. Moi drodzy, powiem wam tak. Oglądałem kiedyś... Ile mam jeszcze? Już dwie minuty spóźniłem się. Dobrze. Ostatnia myśl. Oglądałem takie przemowę. Jest tak zwany TED. To są takie... Wiecie, taka czerwona taka płachta jest na podium, 18 minut ktoś mówi, 2 lata się do tego przygotowuje. To są takie wycyzelowane mowy i jedna była na temat długowieczności. Bardzo ciekawa wypowiedź. Przedstawiono czynniki, które decydują o tym, że ludzie bardzo długo żyją. I to nie było, okazało się ku mojemu zaskoczeniu, nic albo niewiele, albo nie były głównymi czynnikami, bo 2 główne czynniki nie były powiązane ani ze sposobem odżywiania się, ani z ćwiczeniami, ani z czystym powietrzem. Nic z tych rzeczy, o których byście pomyśleli. 2 najważniejsze czynniki decydujące o długości życia człowieka były powiązane z relacjami. Pierwsza to była taka, że... No to była druga w kolejności, znaczy druga w kolejności, że masz dobre, jakby to nazwać, integrację socjalną, osadzenie socjalne. To znaczy, że gdziekolwiek, nie wiem, i przychodzi do ciebie listonosz, zagadujesz go przyjaźni, u panią w sklepie rozmawiasz, na przystanku do ludzi, po prostu masz mnóstwo drobnych, dobrych, fajnych kontaktów, interakcji w ciągu dnia z ludźmi bardzo sympatycznych, przyjaznych, życzliwych, tego jest mnóstwo, gdziekolwiek się znajdziesz. To jest jeden czynnik, a pierwszy to były głębokie przyjaźnie. Te 2 czynniki decydowały najbardziej o długości życia. Więc jeżeli chcecie długo żyć, to musicie mieć głębokie przyjaźnie, relacje i dużo interakcji z ludźmi takich życzliwych. Moi drodzy, Kończąc, powiem tak. Zostaliśmy, czy chcemy zbudować kulturę relacji przymierza. To znaczy ty rozumieć, że te relacje są nie do zerwania, że to jest grzech przed Bogiem, że Bóg nas wezwał do takiej bliskości i życzliwości w tych relacjach, jakich żaden inni ludzie nie są w stanie zbudować, jak tylko wierzący. Dlatego, kochani, chciałbym was teraz wezwać, jeżeli macie popsute relacje w jakikolwiek sposób, do pokuty. Na znak tego chcę, żebyście przystąpili do wieczerzy.